Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Papieski różaniec z Afryką i za Afrykę oraz watykański list do chorych i cierpiących całego świata z okazji roku kapłańskiego. O tym powiemy w informacyjnej części magazynu. Następnie moim gościem będzie ojciec Zdzisław Świniarski, a porozmawiamy o apostole trędowatych, którego jutro Benedykt XVI ogłosi świętym. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami.
Modlitwa z Afryką i za Afrykę zakończyła pierwszy tydzień obrad Synodu Biskupów dla tego kontynentu. Na wieczorny różaniec do auli Pawła VI przybyli ojcowie synodalni i studenci rzymskich uczelni. Dzięki połączeniu satelitarnemu w modlitwie wzięli też udział studenci z 8 krajów Czarnego Lądu: Egiptu, Kenii, Sudanu, RPA, Nigerii, Demokratycznej Republiki Konga, Burkina Faso i Mozambiku. Wraz ze studentami modlił się Benedykt XVI, który przekazał im swą najnowszą encyklikę Caritas in Veritate. Spotkanie koncentrowało się wokół słów będących hasłem synodu: Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Rozważano fragment Ewangelii świętego Mateusza o tym, co znaczy być solą ziemi i światłem świata.
W przemówieniu do młodych papież podkreślił, że dzięki osiągnięciom techniki udało się tego wieczoru zarzucić sieć modlitwy, która złączyła Rzym z Afryką. W słowach po angielsku, francusku i portugalsku, czyli oficjalnych językach Czarnego Lądu, Benedykt XVI zawierzył Afrykańczyków opiece Matki Bożej i modlił się, by stali się prawdziwymi budowniczymi pokoju i sprawiedliwości, od których zależy przyszłość tego kontynentu. Wskazując na znaczenie edukacji i formacji intelektualnej, papież zachęcał do przerzucania mostów współpracy między uczelniami Europy i Afryki.
In tale contesto ho affidato idealmente a voi cari giovani.
W tym kontekście przekazałem wam, droga młodzieży, encyklikę Caritas in Veritate. Wskazuję w niej na pilną konieczność wypracowania nowej syntezy humanistycznej, która nawiąże na nowo relacje między antropologią i filozofią. Rozważając tajemnicę różańca, kolejny raz spotkaliśmy prawdziwe oblicze Boga, który w Jezusie Chrystusie objawia nam swoją obecność w życiu każdego narodu. Bóg Jezusa Chrystusa kroczy z człowiekiem. Dzięki niemu jest możliwe stworzenie cywilizacji miłości.
Studentów Rzymu i Afryki papież zachęcił, by z odwagą stawiali czoło wyzwaniom współczesności. Podkreślił, że nowa ewangelizacja Afryki liczy na aktywne zaangażowanie młodych. Wieczorny różaniec z Afryką i za Afrykę zakończyła procesja z krzyżem ulicami Rzymu.
Na specjalnych audiencjach Benedykt XVI przyjął parę królewską z Belgii i premiera Francji. Przybyli oni do Rzymu na jutrzejsze uroczystości kanonizacyjne. Spotkali się także z kardynałem sekretarzem stanu i szefem watykańskiej dyplomacji. Jak poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, belgijski król Albert II rozmawiał w Watykanie m.in. o problemach Afryki, w tym o prawach człowieka i kwestiach rozwoju. Natomiast premier François Fillon poruszył sprawę stosunków francusko-watykańskich. Rozmawiano również o sytuacji na Bliskim Wschodzie i w niektórych krajach afrykańskich w kontekście dialogu międzyreligijnego i zmian klimatycznych. Osobnym zagadnieniem był pozytywny wpływ encykliki Caritas in Veritate na tworzenie nowych reguł gospodarczych celem przezwyciężenia światowego kryzysu z uwzględnieniem zwłaszcza krajów ubogich.
Kościół potrzebuje ofiary, cierpień i modlitwy, napisał o tym arcybiskup Zygmunt Zimowski w liście do chorych z okazji roku kapłańskiego. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia wskazuje na rolę księży niosących sakramentalne pokrzepienie cierpiącym oraz na duchowy sens doświadczenia krzyża w życiu wierzących. Arcybiskup Zimowski zachęca też chorych do korzystania z odpustów związanych z rokiem kapłańskim.
My często stajemy pod krzyżem sami, ale nigdy tam nie jesteśmy osamotnieni. Kapłan przy łóżku boleści chorego reprezentuje samego Chrystusa, boskiego lekarza, któremu nie jest obojętny los człowieka cierpiącego. Co więcej, za sprawą sakramentów świętych udzielanych przez kapłana Jezus Chrystus ofiaruje choremu łaskę uzdrowienia. My mamy w Polsce wielką tradycję pierwszych piątków miesiąca dla ludzi chorych. I jakie wielkie oczekiwanie jest tych ludzi, którzy osamotnieni, z różańcem w ręku czekają na kapłana. Chciałbym tutaj podziękować wszystkim rodzinom, którzy pięknie zawsze przygotowywują pokój chorego na przyjście kapłana z Chrystusem, którzy uczestniczą w tym właśnie obrzędzie pierwszego piątku miesiąca dla ludzi chorych, kiedy Chrystus ich pociesza. W osobie kapłana jest zatem obecny przy chorym sam Chrystus, który przebacza, uzdrawia, pociesza, bierze za rękę i mówi: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. A więc nieraz w tym ostatnim momencie życia człowiek, który żył tylko w wymiarze horyzontalnym, widzi ten wymiar wertykalny. Tak jak mówił Jan Paweł II kiedyś do młodych ludzi na polach lednickich: podnieście głowy wasze i zobaczcie cel waszej drogi. Jeśli idziecie za Chrystusem, jeśli przewodzi wam Duch Święty, nie ma innego celu jak wieczność. Dodał, mówiąc do ludzi młodych: nie bójcie się wieczności. Tam czeka Bóg, który jest miłością. Dla tej miłości warto żyć. Ja w tym liście wspomniałem również i pozdrowiłem kapłanów chorych, bo przecież kapłan również się starzeje, kapłan również potrzebuje tej duchowej pociechy, kiedy jest również sam. I stąd również kapłani powinni w tym roku kapłańskim swoje modlitwy, swoje cierpienie ofiarować o nowe powołania. I o to właśnie apeluję w tym liście. Drodzy chorzy, cierpiący, przyjmijcie ten list jako taką sugestię, byście rzeczywiście włączyli się tak czynnie poprzez swoją modlitwę, poprzez swoje cierpienie w intencjach powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Również polecam się waszym modlitwom, całą naszą radę, która troszczy się o chorych na całym świecie.
Świat wielkiej polityki i codzienna prasa niewielu zna bohaterów, których można postawić w jednym szeregu z ojcem Damianem z Molokai. Z pewnością warto zadać sobie trud dotarcia do źródeł, z których tak wiele bohaterstwa wzięło początek. Tak o błogosławionym ojcu Damianie mówił Mahatma Gandhi. Jutro Benedykt XVI ogłosi ojca Damiana świętym, a moim gościem w studiu jest ojciec Zdzisław Świniarski ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, do którego należał przyszły święty. Proszę ojca, zacznijmy może od tego właśnie, co stało za tym, że ojciec Damian zasłużył sobie na tak przychylne słowa właśnie Mahatmy Gandhiego.
Przede wszystkim dlatego, że ojciec Damian jest symbolem pochylenia się nad człowiekiem potrzebującym. Już kiedy popłynął na wyspę Molokai, właściwie zaczęto pisać w prasie, że zdrowy człowiek, młody człowiek zaszył się na dobrowolną śmierć, ponieważ wyspa Molokai właściwie była nazywana wyspą śmierci, a z drugiej strony wyspą, na której nie było żadnego prawa. I dopiero kiedy Damian przybył na wyspę, rozpoczyna najpierw jako duszpasterz, troszczy się o swoich wiernych, ale z drugiej strony widzi, że jego obecność nie może się ograniczyć tylko i wyłącznie do bycia duszpasterzem, ale zaczyna być dla tych ludzi stolarzem, zaczyna budować im domy, grabarzem, zaczyna chować ich, wcześniej robi sam trumny po to, żeby ich po ludzku pochować. Trzeba zauważyć, że niezależnie od tego, czy są to katolicy, czy ludzie innych wyznań, zaczyna być tym, który organizuje orkiestrę, założył stadninę koni, żeby właśnie trędować również mogli poczuć się jak normalni ludzie, ponieważ chyba największym problemem ludzi trędowatych, którzy znajdowali się na wyspie Molokai, było ich odrzucenie. Odrzucenie przez zdrowe społeczeństwo, ponieważ choroba trądu, no niestety, podobnie jak w Starym Testamencie, była trochę traktowana jako przekleństwo. I właśnie ta praca spowodowała, że świat coraz bardziej zachwycał się Damianem, a dzisiaj właściwie możemy powiedzieć, że zachwycił się Damianem. No i chociażby przykład jego rodzinnej Belgii, gdzie w roku 2005 został ogłoszony konkurs przez telewizję na największego Belga wszechczasów i w tej Belgii, trochę sekularyzowanej dzisiaj, wygrał właśnie spośród 111 kandydatów ojciec Damian przed takimi postaciami jak Paul Rubens, słynny flamandzki malarz, czy Eddy Merckx, zawodowy mistrz świata. Także mimo tego, że Jest to postać, która żyła w XIX wieku, nadal jest postacią aktualną i Mahatma Gandhi właśnie wyraził również podziw tych ludzi, którzy nie są związani z Kościołem katolickim, ponieważ postać ojca Damiana myślę, że jest przykładem nie tylko dla chrześcijan, oczywiście w sposób szczególny, ale dla każdego pochylenia się nad człowiekiem, który potrzebuje pomocy drugiego człowieka.
Mówił już ojciec o tym pobycie ojca Damiana na wyspie wśród trędowatych, ale zanim tam wyjechał, ta jego droga do kapłaństwa, do bycia zakonnikiem też nie była łatwa. Miał troszeczkę pod górkę. Ta kanonizacja jest w roku kapłańskim. Ja bym chciała ojca zapytać, jaki to może być wzór dla kapłanów?
Właściwie, szczególnie jeżeli chodzi o jego ojca, to oczekiwał, że Damian będzie jego następcą, przejmie rodzinny biznes. I tutaj Pan Bóg troszeczkę namiesza, możemy powiedzieć tak trochę w cudzysłowie. Damian właściwie nawet bardzo nie wiemy dokładnie, w którym momencie odkrył swoje powołanie. W każdym razie, gdy miał 18 lat, na Boże Narodzenie, gdy był w szkole, pisze do swoich rodziców: drodzy rodzice, poczułem powołanie, ale nie chcę właśnie pójść do zgromadzenia bez waszej zgody. I właściwie chyba dla niego przykładem był jego starszy brat Pamfiliusz, który już był w Zgromadzeniu Najświętszych Serc. Podaje się nieraz, że Damian miał ochotę iść do zakonu kontemplacyjnego trapistów. Jednak właśnie prawdopodobnie pod namową swego brata wstąpił do naszego Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. I na początku miał duże braki w wykształceniu. Nie znał łaciny, nie znał dobrze języka francuskiego i właściwie przełożeni postanowili, że zostanie przyjęty do zgromadzenia, ale jako brat zakonny. Jednak ten upór Damiana i chęć bycia kapłanem spowodował to, że Damian zaczął nadrabiać swoje braki w języku francuskim i ostatecznie został przyjęty właśnie jako kandydat na kapłana i zaczął swoje studia filozoficzno-teologiczne. I faktycznie przez przypadek wyjechał na misję, chociaż właściwie on od samego początku pragnął być misjonarzem, natomiast przypadek polega na tym, że Pamfiliusz, jego brat, był kandydatem na wyjazd właśnie na misję i choroba tyfusu, która panowała w tym czasie w Louvain, spowodowała, że Pamfiliusz, który opiekował się właśnie zarażonymi na tyfus, zachorował i w związku z tym nie mógł płynąć na Półwysep Hawajski i właściwie Damian kiedyś przyszedł do niego i mówi: wiesz, ty nie możesz płynąć, ja bym pragnął. I Pamfiliusz mu powiedział: to spróbuj. I napisał bezpośrednio do naszego ojca generała i otrzymał odpowiedź, że może płynąć, mimo tego, że jeszcze nie miał skończonych studiów i dopiero był święcony na subdiakona, diakona i na kapłana właśnie na Hawaj. Jaki może być przykład dla dzisiejszych młodych ludzi? Ja myślę, że przede wszystkim właśnie w postaci Damiana widzimy, że człowiek nieraz swoje życie troszeczkę inaczej układa. Też rodzice nieraz pokładają w nas inną nadzieję, a Pan Jezus, tak jak nad Jeziorem Galilejskim, nieraz mówi po imieniu: słuchaj Piotrze, słuchaj Zdzisławie, nie taka będzie twoja droga, ja ciebie powołuję. No i to, co Damian napisał do swoich rodziców: wiecie, drodzy rodzice, jeżeli człowiek nie pełni Bożej woli, tego, do czego Bóg go przeznaczył, nigdy nie może być szczęśliwym. A później, Molokaj, gdy pojawiła się ta choroba na Hawajach, kiedy właściwie była nagonka czy polowanie na ludzi chorych i zsyłanie ich na tą wyspę śmierci, oczywiście z jednej strony było to rozwiązanie w tamtych czasach, bo możemy sobie wyobrazić, umierają ludzie, a z drugiej strony to, co biskup podkreślił, tam są chrześcijanie, którzy umierają bez kapłana. Nie mogę nikomu z was powiedzieć, że musicie iść, bo wiedział biskup, że byłoby to wysłanie kogoś na śmierć, ale czy któryś z was chciałby iść? I Damian tutaj właściwie praktycznie pierwszy zgłasza się, oprócz niego czterech jeszcze się zakonników zgłosiło, pierwotnie chciano ich wymieniać, natomiast Damian po jakimś czasie mówi, że to nie może być wymiany, to musi być stały duszpasterz, który będzie się opiekował tymi chorymi. I najpierw oczywiście możemy sobie wyobrazić tą straszną chorobę, odpadające kończyny, suchnące ludzkie ciało. Damian wie ze swego doświadczenia, że nie można być daleko od tych ludzi. I mimo tego, że biskup, gdy on wyjeżdżał na wyspę, mówił mu: nie dotykaj, nie możesz jeść razem z nimi. Damian zaczyna ich i dotykać, zaczyna ich bandażować, zaczyna nimi się opiekować. I efektem jest, że po 11 latach zaraził się trądem, a po 16 latach pracy na wyspie umiera jako trędowaty.
Ja muszę powiedzieć, że raz w życiu byłam w leprozorium, było to w Angolii. warunki na pewno stokroć, jeśli nie tysiąckroć lepsze niż na Molokai, bo to już jest jednak XXI wiek, ci ludzie mają lekarstwa, są leczeni, ale cały czas są jednak zepchnięci poza miasto, żyją w takich gettach. Jednak wspomnienie jest bardzo silne, bardzo mocne. No trzeba mieć niesamowitą siłę ducha, żeby takim ludziom pomagać, z takimi ludźmi być. Skąd ojciec Damian czerpał siłę? Czy on o tym mówił? Czy on pisał?
Bardzo często Damian wspominał, że jest zakonnikiem i gdy wstępował do zgromadzenia, pragnął życia zakonnego, wspólnotowego. Że tego mu bardzo brakuje, no, praca na misjach, poza tym wyspa trędowatych, zakaz Ministerstwa Zdrowia, wyjeżdżania z wyspy, czy też zdrowi nie mieli prawa wstępu, właśnie bano się, żeby nie sprowadzili w ten sposób choroby. Natomiast Damian pisze w swoich listach bardzo często, że jest mój przyjaciel, który mnie nigdy nie opuścił. Tym przyjacielem jest Jezus Chrystus. I często podaje, że jeżeli Jezus Chrystus i Matka Boża będą mnie chronić, zostawią mnie tutaj tak długo, dopóki będę potrzebny. I to przebija się w życiu Damiana. Ja przypominam sobie z jednej z takich książek, no, gdy to przeczytałem, aż mnie tak trochę wstrząsnęło, bo nasze zgromadzenie jest też zgromadzeniem, którego zadaniem jest wynagradzanie Panu Jezusowi i adoracja Najświętszego Sakramentu ołtarza. Zakonnik powinien każdego dnia pół godziny adorować Najświętszy Sakrament. I Damian, gdy już był zarażony na trąd, gdy przybyły siostry zakonne opiekować się też chorymi, pomagać Damianowi, Damian, wracając ze swojego takiego obejścia duszpasterskiego, właśnie zbliżył się do domu sióstr zakonnych, nie chciał chodzić, ponieważ już był trędowaty, one nie były trędowate. I Damian, jak opisuje autor, wszedł na kupę obornika, żeby lepiej widzieć Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I tam się modlił. I Damian bardzo często pisze w swoich listach, że tym, który go wzmacnia, jest Jezus Chrystus. I ja myślę, że to jest ten przykład.
Posługa ojca Damiana była nierozumiana nawet przez pastorów protestanckich, prawda? On był krytykowany za to bycie z ludźmi strędowatymi, za robienie tej swojej takiej rewolucji, powiedzmy, duszpasterskiej. No był z tymi trędowatymi na wyspie, spędził tam kilkanaście lat. Jak ta wyspa się zmieniła? Jak zmieniło się życie tych ludzi?
Przede wszystkim, gdy Damian przybył, to była to wyspa, na której nie panowało żadne prawo, czyli prawo silniejszego. Natomiast Damian zaczął im budować domy. Ci ludzie zaczęli żyć w normalnych warunkach. Pobudował wodociąg po to, żeby ci ludzie korzystali, no właśnie, ze środków higienicznych. Jeden z takich profesorów z Uniwersytetu w Indiana bodajże, który był dwukrotnie na wyspie Molokai, nazwał go człowiekiem o 36 zawodach. Ale myślę, że nie to nawet było najważniejsze. Przede wszystkim Damian, zdrowy człowiek, biały człowiek, idzie na wyspę pośród trędowatych i zwraca uwagę właśnie na los tych ludzi. Nawet widzimy zrozumienie w innych kościołach chrześcijańskich. Niektórzy go krytykują, nawet niektórzy współbracia go krytykują, trzeba niestety też powiedzieć. Ale z drugiej strony, chociażby na przykład w Anglii, kościół anglikański organizuje zbiórki pieniężne, rzeczy, ponieważ tam wszystkiego brakowało. Często ci chorzy, słabsi byli okradani przez tych mocniejszych. Damian, gdy tam idzie, zaprowadza z jednej strony porządek, a z drugiej strony zwraca uwagę na trędowatych. Ja myślę, że w ogóle na ludzi odrzuconych, bo dzisiaj my też mamy tą ochotę, jak mamy bezdomnych, ludzi, którzy nie potrafią sobie radzić, gdy mamy osoby starsze, niestety często nawet w rodzinie, najlepiej odesłać do domu pomocy społecznej, no i niech tam sobie dożyją. Damian jest postacią, która zwraca uwagę, że to jest człowiek i należy go traktować z szacunkiem. Pewnie nie każdy jest w stanie, tak jak Damian, pójść właśnie do ludzi odrzuconych, ale przynajmniej żebyśmy o tym pamiętali w naszym codziennym życiu, bo niekoniecznie człowiek, ten, który wydaje się, że jest zdrowy, jest człowiekiem zdrowym. Ja nieraz wiem ze swojej pracy duszpasterskiej, jak człowiek idzie w pierwszy piątek miesiąca na przykład do ludzi starszych, którzy często są samotni, jak bardzo oni potrzebują drugiego człowieka. Nie chodzi nawet o to, żeby pomóc im w sposób materialny, bo oni nieraz mają wystarczająco, może nie mają zbyt wiele, ale wystarczająco, ale oni potrzebują człowieka, który by z nimi porozmawiał, był z nimi, żeby nie było to tak, że wpadam i wypadam, bo nie mam czasu, no bo wiadomo, czas to pieniądz, no i musimy się tylko skupić na pieniądzach. Chyba właśnie dzisiaj Damian nam mówi, że pieniądze są ważne, ale niekoniecznie najważniejsze.
O apostole trędowatych, którego Benedykt XVI ogłosi świętym, rozmawiałam z jego współbratem, ojcem Zdzisławem Świniarskim. I tą rozmową kończymy sobotni magazyn, a jutro zapraszam na relacje z uroczystości kanonizacyjnych. tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.